Nie mam żadnej tutaj ambicji mówienia bulwersujących rzeczy, nic na to nie mogę poradzić, że akurat one takie są. Rozluźniają się te relacje między Unią Europejską a Chinami, nie będzie dekaplingu, nie będzie rozdzielenia, tworzy się jakaś nowa globalizacja, albo będzie trzecia wojna światowa, jesteśmy przekonani w Polsce, że ona już jest i za chwilę będzie, albo będzie jakaś nowa forma globalizacji. Takie Chińczycy po prostu rozumieją biznes, tak? No, to nie są ludzie, którzy gdzieś tam nigdy w życiu nie wystawili faktury albo tego nie rozumieją, a niestety w wielu krajach
to
mamy...
To jest znacząca różnica.
No to jest znacząca różnica. W stosunku do wielu krajów, gdzie ludzie nie rozmawiają o biznesie, nie rozmawiają o tym, skąd się biorą pieniądze i no, w związku z tym siłą rzeczy będą mieli problem, żeby się skomunikować z biznesem.
Oni traktują te firmy jak swoje dzieci i dzieci są małe, trochę nieporadne, trochę niezdarne, robią błędy i oni mają tego świadomość, ale jak wyrosną już na dużych, dorosłych ludzi, no to wtedy mogą ich regulować i jakby starać się, żeby wszystko było zgodnie tak, jak ma być, ale te małe firmy odpuszczają, co u nas jest troszeczkę na odwrót.
Gościem dzisiejszego odcinka jest Radosław Pyfel, polski analityk, konsultant, komentator, socjolog oraz znawca Chin.
Cześć, tu Paweł Albrecht, jest ze mną dzisiaj Radosław Pyfel, z którym porozmawiamy o biznesie w Chinach.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Czytałem pana książkę przed tym, jak się spotkaliśmy i znalazłem tam taki fragment, który mówił o tym, zacytuję go dokładnie, że biznes w Chinach jest polityką, a polityka jest biznesem. Politycy chińscy używają polityki do budowania wzrostu gospodarczego Chin, ponieważ ten wzrost wzmacnia ich potęgę polityczną. Czy tak rzeczywiście jest?
No tak, to o tym moglibyśmy rzeczywiście dużo rozmawiać, bo mamy do czynienia z wieloma słowami, czy to w Chinach i w Polsce, czy to dotyczących właśnie biznesu, polityki, nie wiem, nawet i demokracji, i akademii, i to są te same słowa, ale używane w zupełnie innych kontekstach. To, co różni biznes azjatycki, powiedziałbym, a zwłaszcza chiński od europejskiego, to jest to, że nad tym biznesem jest jednak rząd. W systemach demokratycznych, a szczególnie na Zachodzie, no jednak wydaje mi się, że korporacje mają pewne przewagi nad rządami, a w Chinach jest na odwrót, to rząd ma przewagę nad korporacją i reguluje te korporacje, czy jeżeli uważa, że któraś korporacja w ogóle gdzieś tam wychodzi za daleko, to jest przycinana. Tak było ze słynnym chińskim miliarderem Jackiem Ma, który wcześniej był nauczycielem angielskiego w Hangzhou, potem zbudował wielką firmę, jaką była Alibaba Group, jego majątek szacowano na 60 miliardów dolarów, ale w pewnym momencie zaczął narzekać na regulacje chińskich regulatorów.
Zamysł się wychylił.
I zniknął na jakiś czas, potem gdzieś tam był widziany gdzieś tam jachtem, swoim jachtem zacumował gdzieś u wybrzeży Hiszpanii, tam go widziano gdzieś, gdzie kupował pamiątki, w każdym razie miał okresy no, zniknięcia gdzieś tam z przestrzeni publicznej, potem się pojawiał, potem wlepiono mu karę, chyba 3,7 miliarda dolarów, bo tam też coś takiego było niewłaściwego w tych dokumentach i w tych rozliczeniach, no ale w każdym razie Jack Ma sobie jakoś tam funkcjonuje, już chyba nie jest prezesem Alibaba Group. Nie wiem, ile z tych miliardów mu zostało, bo część z tych aktywów, tamta wartość trochę spadła. No ale jakoś tak w miarę jak na ten chiński świat to się skończyło dosyć łagodnie. Natomiast pokazało to wszystkim, że nad wielkimi firmami, czy nad wielkimi korporacjami jest rząd. I tu nawet tak wielkie korporacje, jakie mamy już w Polsce, bo mamy, nie wiem, i Tencent, i Huawei, i mamy TikToka, czy tam ByteDance. No jednak to nie są firmy, które mogą zablokować przewodniczącego Xi Jinpinga gdzieś tam w mediach społecznościowych, tak jak swego czasu zablokowano Donalda Trumpa w Stanach Zjednoczonych. Więc to jest istotna różnica, z tym, że tutaj myślę, że my w Polsce jesteśmy w innej sytuacji, bo my nie mamy takich wielkich korporacji, tak jak są w Stanach Zjednoczonych, czy na przykład w Niemczech, gdzie można powiedzieć, że w Niemczech rząd no, należy do tych wielkich korporacji niemieckich, że to jest państwo, które w jakiś tam sposób no, realizuje interes tych wielkich koncernów przemysłowych niemieckich. Co może jakąś tam nawet część obywateli, tam się z partia chyba zdaje się, no taka, która w Polsce się też nie podoba za bardzo, która organizuje sprzeciw jakby trochę może wokół tego. Natomiast to jest trochę inna sytuacja w tych dojrzałych demokracjach zachodnich, trochę inna sytuacja w Polsce. Natomiast najważniejsza różnica rzeczywiście jest taka, że w Polsce mam wrażenie, że polityka i biznes całkowicie się rozchodzą. To jest jeszcze inny model niż ten taki amerykański czy niemiecki, powiedziałbym. Natomiast w Chinach no, jest ten czynnik polityczny, który w pewnym, no, który po prostu to reguluje i rządzi nad tym. Jest tą czapą taką, która decyduje i tutaj no, Chińczycy zawsze się będą zarzekać, że to jest tylko biznes, że nie ma żadnego tutaj elementu geopolitycznego czy geoekonomicznego, no ale jednak wydaje mi się, że to jest w taki sposób zarządzany, żeby gdzieś tam był ten interes geoekonomiczny osiągany często do pewnego momentu to jest rynkowa gra. Te chińskie koncerny nawet ze sobą w Europie konkurują. Niektóre przejmując gdzieś tam aktywa, chociażby w branży samochodowej. Mamy firmę Geely chińską, która przyjęła Volvo, i mamy BYD, które wchodzi na Węgry, i one będą konkurować na rynku europejskim, oczywiście spełniając tam te wszystkie wymagania ekologiczne, społeczne, jakie tam mamy w Europie, bo postawiliśmy sobie w Unii Europejskiej bardzo wysokie wymagania, i te firmy wejdą prawdopodobnie do Europy, będą działać jak normalne firmy europejskie, spełniając te wszystkie wymogi na rynku europejskim i konkurując jeszcze do tego ze sobą. I do pewnego momentu będą po prostu działać na normalnych zasadach, ale jeżeli gdzieś tam się za bardzo zagalopują, to wtedy oczywiście przyjdzie rząd chiński i powie im, słuchajcie, o krok za daleko, musicie się trochę posunąć, musicie coś zmienić, albo nie możecie za bardzo konsolidować rynku, bo wtedy za bardzo urośniecie. No i to tak wygląda. To jest bardzo duża i istotna różnica w przypadku społeczeństw zachodnich, ale powiem panu jeszcze jedną rzecz, że w przypadku Chin ten rząd ostatnio, zwłaszcza w czasie pandemii, bardzo sprzyjał małym przedsiębiorcom, więc tam wrócił nawet handel uliczny, ludzie sprzedawali gdzieś na straganach, i Chińczycy są narodem też bardzo probiznesowym. Znaczy uwielbiają handel i uwielbiają robić pieniądze. To widziałem wielokrotnie, nawet w tej książce też to trochę opisuję, że widziałem siódmoklasistów, którzy grali na giełdzie w pokoju nauczycielskim, w takich szkołach, które były wykluczone dla ludności, biednej ludności, takich chłoporobotników, z kilkaset milionów ich było w ostatnich dekadach, którzy przyjechali do pracy do dużych miast na wybrzeżu chińskich, i oni byli nawet społecznie wykluczani, bo mieli brązową skórę, to w Chinach jest oznaka niższego statusu społecznego, mówili innym dialektem i w ogóle nie chcieli być promowani nawet do tych szkół, gdzie chodziła ta wielkomiejska chińska klasa średnia, więc to były często gdzieś tam szkoły w jakichś halach fabrycznych, i widziałem wielką chęć wśród tych młodych Chińczyków, często 13-14-letnich, którzy naprawdę pomnażali ten kapitał na giełdzie, który wtedy rósł, bo ta giełda chińska wtedy rosła, i Chińczycy kochają zarabiać pieniądze. No i myślę, że na tym małym czy średnim poziomie, no to rząd też chce tym ludziom dać trochę zajęcie i nie prześladuje tych, chociaż jest komunistycznym rządem z nazwy i wraca do tego, ale o te firmy stara się bardziej dbać, więc inna jest relacja polityki z biznesem, tak w wielkim skrócie.
Jak pan myśli, mam tu pytanie o szczeble, no bo tak, na tym najwyższym szczeblu oni rozdają karty, tylko pytanie, do którego szczebla oni są spójni w tej swojej strategii, jeżeli chodzi o małe firmy, no bo u nas jest tak, że są jakieś przepisy, a lokalni urzędnicy i tak grają tak, jak chcą, a pytanie, czy w Chinach jest tak, że od najniższego szczebla urzędniczego do najwyższego, czy oni się wszyscy tego trzymają, bo tak mają to zakorzenione u siebie kulturowo-cywilizacyjnie, czy też jest tak, że góra co innego, lokalni urzędnicy co innego?
No, skłamałbym, gdybym powiedział, że Chiny są jakimś monolitem. Takim starają się prezentować, tak? I taka jest też kultura, że zawsze szczególnie ci rządzący starają się pokazać Chiny jako jeden wielki monolit. Natomiast wydaje mi się, że to, co jest tutaj istotną różnicą, to no, ktoś już spędził pan też sporo czasu w Azji i tam kluczem jest twarz. Po prostu no, nikt tego nie będzie kwestionował. Więc jeżeli coś mówi rząd, to nikt nie występuje przeciwko temu otwarcie. To, co w Polsce właściwie jest czymś oczywistym czy normalnym, że...
Wręcz taką normą, że normą, tak trzeba zrobić.
Tak, że rząd jest challenge'owany, jak to mówimy, tak, czy że jest krytykowany, tam tego nie można zrobić oficjalnie, ale potem gdzieś ci urzędnicy starają się coś tam ugrać. Jest nawet chińskie przysłowie, że góry są wysokie, a cesarz jest daleko, co oznacza, że te dyrektowy, jak już przyjdą z tej północnej stolicy, czyli z Pekinu, to często w jakiejś różnej formie one są wcielane w życie. Natomiast żaden rząd prowincjonalny czy powiatowy nie może tego otwarcie zakwestionować. On może robić to i różne rzeczy się tam dzieją twórczo, ale to zawsze jest twórcze rozwinięcie gdzieś tam koncepcji centrali, czy też tego cesarza, które często też są bardzo ogólne, one nie są szczegółowe. No i jakoś tak się te Chiny kręcą. Wydaje mi się, że rzeczywiście tutaj poruszył pan bardzo ciekawy wątek, jak wyglądają te relacje administracji, już nie tyle może państwa, co administracji z biznesem. I w Chinach wydaje mi się, że jest kilka różnic. No po pierwsze, bardzo duża część elit chińskich w ogóle pochodzi z biznesu, tak? Znaczy no, to duża część z nich to byli inżynierowie, ale Chińczycy mają biznes we krwi i często, nawet mimo, że to byli rewolucjoniści, gdzieś tam jest ten etos partii komunistycznej i tak dalej, która niby to wszystko robi dla ludu, no to sam Deng Xiaoping też pochodził z rodziny kupieckiej. Chińczycy po prostu rozumieją biznes, tak? No to nie są ludzie, którzy gdzieś tam nigdy w życiu nie wystawili faktury albo tego nie rozumieją, a niestety w wielu krajach
to
mamy...
To jest znacząca różnica.
No to jest znacząca Duża różnica w stosunku do wielu krajów, gdzie ludzie nie rozmawiają o biznesie, nie rozmawiają o tym, skąd się biorą pieniądze i no, w związku z tym siłą rzeczy będą mieli problem, żeby się skomunikować z biznesem i będą to jakby dwie rzeczywistości. To wydaje mi się, że to jest jakby jedna rzecz. Poza tym no, pamiętajmy o tym, że my jesteśmy w Unii Europejskiej, więc też podlegamy pewnym regulacjom, które są nie tylko przez nas tworzone, tylko są między innymi przez nas tam w gronie 20 kilku państw, z których no, część jest lepiej zorganizowana też i potem z tego wychodzi prawo w Brukseli, które obowiązuje całą Europę i troszeczkę też jesteśmy w innej sytuacji niż Chiny i wydaje mi się, że tamta symbioza tego biznesu, no, który jest używany po prostu jako też narzędzie no, budowania tej potęgi gospodarczej, politycznej Chin, no, jest tego świadomość. Wydaje mi się, że ja zresztą opisuję to w książce i to nie ja sam piszę, tylko to mówią polscy przedsiębiorcy, którzy tam działają. Tutaj akurat konkretnie chyba mowa o prezesie Domareckim z wrocławskiej Seleny, no, który mówił, że właśnie to, co go zaszokowało w Chinach, to, że ten urzędnik najniższego, tego powiatowego szczebla, po prostu mu powiedział gdzieś tam w kuluarach, że tak na dobrą sprawę, no to on po prostu dba o ten chiński biznes i że on jest jakby jego przedstawicielem i że o to jakby w tym wszystkim chodzi.
Ja to czytałem wczoraj, pamiętam ten cytat, chyba o to chodziło, że oni traktują te firmy jak swoje dzieci i dzieci są małe, trochę nieporadne, trochę niezdarne, robią błędy i oni mają tego świadomość, ale jak wyrosną już na dużych, dorosłych ludzi, no to wtedy mogą ich regulować i jakby starać się, żeby wszystko było zgodnie tak, jak ma być, ale te małe firmy odpuszczają, co u nas jest troszeczkę na odwrót. Ja mam też
takie kolegę. Ma pan wrażenie, że na odwrót?
Nawet nie mam takiego wrażenia, ale jestem pewny, że...
No każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą tak w tym kraju. To...
Duże firmy mają odpuszczone podatki, a mali na nie nie płacą, ale mam takiego kolegę, który importuje dużo z Chin, robią kilkadziesiąt milionów złotych obrotu, ściągają elektronikę, jeżdżą tam, latają i teraz byli na spotkaniu, opowiedział mi, że Chińczyk go zapytał wprost, dlaczego my w Europie jesteśmy tacy śmieszni, że co 4 lata mamy konkurs popularności, wybieramy jakichś ludzi, żeby nami rządzili, kasujemy plany poprzedniej ekipy, która była 4 lata powiedzmy, tak? Wchodzi następna, która za 4 lata znowu się zmienia i nie mamy jednej polityki, państwo nie wspiera tego biznesu, nie mamy jednego kierunku. A my z kolei, Europejczycy, śmiejemy się z Chińczyków, że oni mają jeden jednolity rząd. I oni się z nas śmieją, a my jakby uważamy, że to oni są w błędzie. Jakie jest pana zdanie, kto jest w błędzie?
Pan co, nie chcę tu jakby rozstrzygać, to jest w błędzie. Ja myślę, że troszkę jednak może ci nasi chińscy koledzy się mylą, bo jeżeli mamy do czynienia z takimi krajami jak Francja i Niemcy, to jednak są to kraje poważne, w których bardzo dużą rolę odgrywa biznes i te wielkie koncerny francuskie czy niemieckie. Pytanie jest, na ile ten konsens w Europie Zachodniej się utrzyma, bo mamy bardzo wiele partii jakby zarówno z lewa, jak i z prawa, chociażby we Francji, które mogą obalić ten konsens, tak? Ale ja bym powiedział, że tam te wybory no, nie zmieniają jakby fundamentów, tak? Do tej pory nie zmieniały. Dopiero ostatnie 10, powiedzmy 15 lat może pojawienie się mediów społecznościowych. No, myślę, że na Zachodzie jakby troszkę o co innego idzie gra, bo tam są po prostu ci gracze, czy te podmioty, które mają problem z tym, żeby przekonać społeczeństwo do odnowienia tego mandatu. Po prostu pojawiają się partie spoza systemu antyestablishmentowe, które zyskują coraz więcej głosów. Natomiast to, że tam wszystko się co 4 lata zmienia, to może to jest przykład Polski bardziej, czy takich krajów, które nie mają tych graczy, które ten system stabilizują, czy są sercem tego systemu, a mówię tu o Niemczech czy Francji, bo oni mają tam swoje problemy ze swoimi partiami, tymi, no, mówimy w Europie, że to są partie populistyczne. Natomiast w Polsce rzeczywiście, no tu bym się zgodził, tak jak pan powiedział, no, co 4 lata, czy co 8 mamy totalną zmianę, zupełnie nowe pomysły, zupełnie inną ocenę.
Na przykład CPK, tam ci chcieli wdrażać, a ci chcą zmieniać albo robić. Sprawa elektrowni atomowej. No ta elektrownia atomowa miała być już wtedy robiona, kiedy ja byłem dzieckiem, tak? No już tak. Powinna teraz być, a jej nie ma.
No to jest właśnie teraz pytanie, no jak w Polsce sobie z tym, jak sobie w Polsce z tym poradzimy? No wydaje mi się, to jest kluczowy moment, bo ja no nie wiem, czy to za 4 lata, jeżeli PiS odzyska władzę to, co nie wiem, wsadzić do więzienia teraz wszystkich, znaczy oczywiście to będzie decyzja niezależnych sądów, ale to co, no nie wiem, no bo czy to tak będzie, że co 4 lata, no jak jedna opcja wygrywa, no to
zmieniają gdzieś tam plany drugich, nie?
No tak, znaczy zmieniają plany, ale jeszcze tworzą jakieś komisje i tam, i to, że to nie jest wirtualne czy postpolityczne, tylko że naprawdę zaczynają doprowadzać do wyroków i nie wiem co dalej, bo teraz trzeba będzie to przelicytować, rozumiem, no to troszkę mam wrażenie, że będzie to pewnego rodzaju kryzys, bo ja bym osobiście chciał, żeby Polska, która się bardzo wzbogaciła w ostatnich 30 latach i tutaj wszystkie wskaźniki pokazują, że jesteśmy o wiele bogaci, na o wiele więcej nas stać, mamy zainwestowane gdzieś tam pieniądze, jesteśmy lepiej ubrani, możemy jeździć po świecie, no to ja chciałbym, żebyśmy teraz w tym nowym świecie jeszcze bardziej się rozwinęli, poszli krok do przodu, a zamiast tego dostaniemy jakieś ostre konflikty, w ogóle demonstracje pod więzieniami raz jednych, raz drugich.
Dokładnie.
No to...
Wygląda to z perspektywy Chińczyków śmiesznie, więc ja też, takie moje kolejne pytanie jest...
Dysfunkcyjnie, wie pan co, znaczy śmiesznie, ale oni patrzą bardzo zawsze, czy to działa, czy nie działa, bo i z ich punktu widzenia to działa słabo, tak? I bo że się śmieją, tylko właśnie, jeszcze zobaczymy, jak będzie na Zachodzie.
Jasne. To kolejne moje pytanie jest takie, bo my mamy kilka dużych w Polsce firm. Mamy Orlen, był Lotos, mamy KGHM, mnóstwo polskich firm, których ja nie pamiętam, bo to nie były moje czasy, typu jakiś polski cukier czy coś, przecież filmy o tym nagrywane zostały sprzedane po prostu do Niemiec. Jak już się to dodziało, to nie jest temat na ten odcinek. No ale mamy kilka takich dużych podmiotów, ale no nie jesteśmy w stanie robić tego, co nam się podoba, no bo też przy tej fuzji Orlenu z Lotosem musieliśmy część stacji oddać, więc ktoś to reguluje, ktoś na to patrzy, a Chiny robią sobie co chcą. I teraz pytanie, jak wyglądają te największe chińskie inwestycje na świecie, w jaki sposób oni robią te inwestycje, w jakich krajach, jak na to patrzą strategicznie, czy wykładają pieniądze swoich obywateli, czy to prywatne korporacje, wykładają pieniądze, a rząd ich wspiera, jak to jest, z takimi dużymi, największymi inwestycjami.
Wie pan co, no myślę, że narażę się chyba wszystkim odpowiedzią na to pytanie, bo po prostu zderzę się z polskimi schematami myślowymi i to jest zupełnie inaczej niż myślimy w Polsce. Mam wrażenie, bo my sobie lubimy kreować jakieś takie opowieści i mam wrażenie, że potem już chyba sami zaczynamy w nie wierzyć i działać tak, jakby ten świat rzeczywiście był tymi opowieściami, które sami stworzyliśmy. Znaczy pierwsza sprawa jest taka, że Chiny no jednak też uczestniczą w tym systemie globalnym. I jak sobie coś zrobią, czy wpadną na jakiś pomysł, to jednak są także WTO, mamy bardzo dużo tych dysput handlowych z Unią Europejską, więc oni tak sobie wszystkiego też nie mogą robić, bo jest Unia Europejska, czy jest Komisja Europejska, no mamy przekonanie, że tam to w ogóle siedzą jakieś dzieciaki, jacyś kompletni po prostu naiwniacy, których tutaj po prostu Franek Dolas i ta słynna polska szkoła geopolityczna Franka Dolasa, że my ich owiniemy wokół palca, tych Francuzów i Niemców, no jak to się skończyło, ostatnio to widzieliśmy i same KPO, gdzie po prostu jesteśmy na musiku i jakby cały czas musimy spełniać teraz jakieś warunki i w ogóle nie wiadomo, czy je spełnimy. Pewnie je spełnimy tam za jakiś czas, no zobaczymy. Więc nie siedzą tacy naiwniacy, czy tacy, no nie chcę już używać słowa tutaj na F, ale no nie jest tak, że tam w tej, że siedzą coś debile w tej Komisji Europejskiej, w tej Brukseli, bo jeżeli Chińczycy na przykład będą wspierać swoje samochody elektryczne, to od razu idzie kontrast Komisji Europejskiej, że idą cła, idą bariery celne i tak dalej. Więc
musicie też muszą robić delikatnie, to też nie jest tak, że mogą robić...
Tak, to jest gra, to jest subtelna gra. Jeżeli przesadzą, no to Unia Europejska wprowadzi ban, zresztą mamy w Unii Europejskiej, jest bardzo wielu aktorów, mogą być protesty społeczne i jeszcze rządy są wybieralne, w związku z tym też konsens społeczny jest kruchy w krajach Zachodu, więc Chiny też nie mogą tak zrobić wszystkiego.
No to, ale mówimy o Europie, a jeżeli spojrzymy na Afrykę, spojrzymy na inne kraje w Azji, no to tam nie ma Unii Europejskiej.
No tam nie ma Unii Europejskiej, nawet Elon Musk powiedział, co moim zdaniem pokazało już, na czym polega współczesna globalizacja, że gdyby nie było tych barier celnych, Elon Musk, który uchodzi za takiego wolnorynkowca, ponieważ gdyby nie było barier celnych, to Chińczycy by wszystkich zjedli. Tak, bo oni są dotowani jakby przez ten rząd, więc ta gra już zaczyna polegać na tym, kto będzie to regulował, kto będzie dotował i jak to będzie wyglądać. No właśnie, więc to jest jakby jedna rzecz. Jeszcze o tym świecie pozaeuropejskim, Polski, o którym pan powiedział, chciałbym wspomnieć później, bo tutaj jest istotny wątek, który również będzie bulwersujący, myślę, że dla naszych słuchaczy, a on jest mianowicie taki, że my Chiny postrzegamy jako jakichś tam śmiesznych gości komunistycznych w mundurkach i tak dalej, zapominając, że ten kraj ma jednak kilka tysięcy lat historii i tam bardzo dbano o jakość elit, o jakość kadr, że Chińczycy są ludźmi, którzy tam przez kilka tysięcy lat zdawali egzaminy i że tam nie jest tak, że ktoś pójdzie do państwowej spółki i generalnie ludzie będą walczyć tylko o to, kto tam kogo wsadzi do zarządu, albo co, jakie będzie dotował tam jakie pikniki, czy jakie tam inicjatywy społeczne, tak, że tylko tam jest po prostu zarządzanie, tam się wyciąga niestety konsekwencje, co oznacza czasami nawet wyroki wieloletniego więzienia, nawet była i kara śmierci, czy to za korupcję, czy za złe zarządzanie i to jest po prostu system. Ja nie mówię, że on działa idealnie, tu proszę też, jeżeli go już to bulwersuje, nie ja idealizuję Chin, tylko to jest inna dyscyplina sportu. O coś innego tutaj chodzi. Kadry są rozliczane z wyników i to Chińczycy się w tym jakby sprawdzali kilka tysięcy lat, więc przynajmniej próbują. Ja nie mówię, że im to zawsze wychodzi, bo czasem to nie wychodzi, z wiele przykładów, ale system no nie działa, no jest po prostu system kadr i ich rozliczania. Tylko tyle i aż tyle, że ma pan KPI-e powiedzmy i ma pan ludzi, których kształci pan, no i potem ich rozlicza. To nie jest dużo, ale no, widzimy, że w niektórych krajach jednak o coś zupełnie innego chodzi. Są wielkie biznesy z branży paliwowej, energetycznej i no, może troszkę o coś innego chodzi w, tam niż o to, o co powinno chodzić w jakimś normalnie zarządzanym biznesie. I to jest ta druga rzecz. Natomiast trzecia, która też jest bulwersująca, chociaż nie mam żadnej tutaj ambicji mówienia bulwersujących rzeczy, nic na to nie mogę poradzić, że akurat one takie są. Ta trzecia bulwersująca rzecz to jest taka, że rozluźniają się te relacje między Unią Europejską a Chinami, nie będzie dekaplingu, nie będzie rozdzielenia, tworzy się jakaś nowa globalizacja, albo będzie trzecia wojna światowa, jesteśmy przekonani w Polsce, że ona już jest i za chwilę będzie, albo będzie jakaś nowa forma globalizacji. I jeżeli będzie nowa forma globalizacji, to Unia Europejska i Chiny już nie będą w takiej relacji, w jakiej były, ale nie będą też rozdzielone, bo będą chińskie firmy tutaj działać jako europejskie i bardzo dużo niemieckich czy francuskich firm działa w Chinach. I w branży samochodowej oni nawet tracą ten rynek chiński, ale zyskują, zyskali, stracili trochę na rynku chińskim, ale produkując w Chinach zyskali o 1/5, zwiększyli swój udział w rynkach globalnych, pozaeuropejskich, działając w Chinach, tak? Mówimy tu o wielkich niemieckich firmach samochodowych chociażby. I teraz w tej nowej globalizacji to jest tak, że nawet jeżeli się rozluźnią te relacje między Europą a Chinami, że bardziej się skonsoliduje ten rynek europejski i my będziemy, narzucimy sobie jakieś bardzo wymagające standardy tutaj w Europie, co będzie problemem moim zdaniem w świecie pozaeuropejskim, to jest jakby jedna rzecz, ale druga jest taka, że Chiny się od tego nie zawalą, bo, znaczy może się zawalą, nie wiem, no to nie jestem przepadaczem przyszłości. Mają trudność oczywiście z tym, ale teraz to, co w Chinach się dzieje, to jest przechodzenie na rynki globalnego południa, przede wszystkim Afryka, Azja, Ameryka Łacińska. Pamiętajmy, że świat się nie kończy tylko na Europie, bo czasami mam wrażenie, że mamy takie przekonanie, że jak coś Komisja Europejska podejmie jakąś decyzję, nawet wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi, to się będzie działo już na całym świecie, jakby i wszyscy, i Bliski Wschód, i Indie, i Chiny, i ASEAN, i Ameryka Łacińska i to się wszędzie jakby uda wsiedzić. To już nie jest XX wiek, to już nie są czasy dekolonizacji i wydaje mi się, że teraz to, co Chiny robią, to jest takie przejście z gospodarki europejskiej czy tych bliskich relacji. One się rozluźniają, nie są już tak intensywne, jak były. To jest wejście na te rynki globalnego południa. Ja myślę, że wszyscy ci, którzy nas oglądają, którzy podróżują po świecie pozaeuropejskim, to widzą, że tam się pojawiają produkty chińskie. Nawet nie tyle produkty chińskie, co technologie chińskie. To jest now, to się po prostu teraz dzieje. Z jakim to będzie skutkiem, to zobaczymy, ale Państwa, nie wmawiajmy ludziom w Polsce, że jak się rozluźniają, że jak jest de-risking, czy jest dywersyfikacja, czy jest ograniczanie ryzyka w relacjach z Chinami, to oznacza, że Chiny od razu, usiądą na tym wzgórzu, się rozpłaczą i to już jest koniec. Jest to problem dla gospodarki chińskiej, która osiągnęła w ostatnim roku 5% wzrostu gospodarczego. To też jest przedstawiane jako tragiczny, chociaż jest 8-krotnie większy niż w Unii Europejskiej, ale rzeczywiście Chiny mają pewne problemy strukturalne i tego typu zmiany po kilku dekadach zawsze są trudne i zawsze są wrażliwe, delikatne, ryzykowne, chociaż mamy tą bańkę na rynku nieruchomości, no wiele jest problemów. Natomiast jest wielka strukturalna zmiana, przejście, rozluźnienie relacji z Europą i próba zastąpienia tego Bliskim Wschodem, Azją Południowo-Wschodnią, Afryką, gdzie Chiny inwestowały od wielu dekad i zobaczymy, z jakim to będzie skutkiem. Natomiast zwracajmy uwagę na świat pozaeuropejski, bo on już pokazał chociażby przy okazji pól bitewnych Ukrainy, jak bardzo jest ważny. ważny i moim zdaniem jest przyszłością XXI wieku.
Super. Dziękuję panu bardzo. Myślę, że w drugim odcinku poruszymy temat bardziej globalizacji, więc zapraszam was do drugiego odcinka.
A ja jeszcze, jeśli pan pozwoli, to chciałem podziękować moim darczyńcom i wspierającym moją działalność, bo dzięki nim jestem publicznym komentatorem też, a dzisiaj mogłem być pana gościem.
Super. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiamy. Cześć.